Zdzisław Broński Uskok, pamiętnik. Wrzesień 1939, maj 1949. Wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów Sławomir Poleszak. Edycja tekstu Andrzej Filipek, Sławomir Poleszak, Maciej Sobieraj. Wydanie drugie, rozszerzone i poprawione.
O kapitanie Zdzisławie Brońskim Uskoku mówi Tomasz Cieślak z Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.
Był partyzantem. Swoją działalność w partyzantce rozpoczął podczas okupacji niemieckiej na terenie województwa lubelskiego i później po wkroczeniu Sowietów w 1944 roku pozostał w konspiracji i rozpoczął walkę z ustrojem komunistycznym, a także z Sowietami. Historia Uskoka kończy się dosyć tragicznie, ponieważ w 1949 roku praktycznie osamotniony w bunkrze zostaje osaczony, zdradzony i osaczony przez ponad 150-osobową grupę operacyjną UB, KBW, MO i wiedząc o tym, że nie ma praktycznie żadnych szans na ucieczkę, popełnia samobójstwo, rozrywając się granatem w swoim bunkrze.
Czyta Marcin Kwaśny. 5 czerwiec 1949 roku. Lawina nieszczęść niebłaganie nas dosięga i pochłania ofiary. Tym razem wszyscy trzej, Wiktor, Żelazny i ja, wyszliśmy cało. Lecz jakaś tragedia stała się u Strzały, a może i u Lalusia. Bliższych szczegółów o ich losach nie znam, ale obawiam się najgorszego. Dom był obszerny, murowany, budowany a la villa. U dołu znajdowały się piwnice i inne pomieszczenia, a wyżej, około 2,5 metra nad ziemią, mieszkania. Przed wojną jakiś adwokat czy doktor kupił tutaj 20 parę morgów ziemi w ładnym położeniu koło lasu i miał zamiar urządzić coś w rodzaju letniskowej kolonii. Postawiono więc ten dom i kilka budynków gospodarczych. Całość nie była jeszcze wykończona. Za okupacji niemieckiej obiekt ten został nabyty przez rolnika, pana Zarzyckiego. Ludzie nad wyraz poczciwi, uczciwi, oto najogólniejsza charakterystyka rodziny państwa Zarzyckich. W tym właśnie domu umówione było spotkanie. Nocą z 2 na 3 kwietnia zaszliśmy tam z Wiktorem i Żelaznym. Lalusia jeszcze nie było. Należało czekać na nich przez noc, a na dzień pozostać w mieszkaniu lub ukryć się w pobliskim lesie. Po omacku, aby nie pokazywać światła o tak późnej porze, ulokowaliśmy się jak komu przypadło i czekamy. Na zewnątrz nie ubezpieczaliśmy się, aby nie drażnić psów. W domu oprócz nas znajdowała się pani Zarzycka i dwoje dzieci w szkolnym wieku. Mąż z kilkuletnią córeczką spał w obok położonym budynku inwentarskim, w którym urządzone było mieszkanko. O naszym przybyciu Zarzycki został zaraz powiadomiony, aby na wszelki wypadek zawczasu wiedział, jakich ma gości u siebie. Oczekiwanie trwało ponad 4 godziny. Aby nie zasnąć, gawędziliśmy z panią Zarzycką, która też, jak mówiła, wybiła się ze snu. Przez okna zaglądała noc pogodna i rozgwieżdżona, choć bezksiężowa. Psy szczekały od czasu do czasu i za każdym razem nasłuchiwaliśmy, czy nie nadchodzą oczekiwani, ale cisza panowała dalej. Nikt w umówiony sposób nie stukał do okna. One tak często szczekają na lisy lub zające, wyjaśniła pani Zarzycka. Do świtu pozostawała już niecała godzina. I począłem się zastanawiać, co robić dalej, bo było mało prawdopodobne, aby oczekiwani mogli nadejść. Psy znowu zaszczekały i choć nie ujadały gwałtownie, to jednak nie uspokoiły się przez kilkanaście minut. Zaintrygowało to nas wszystkich, bo przecież Strzała czy Laluś nie drażniliby psów tak długo. Może resort? Wyjrzała niespokojnie gospodyni i wybiegła do drugiego mieszkania, skąd był lepszy wgląd w gospodarskie budynki, przy których ujadały psy. Wiktor, całkowicie przygotowany, z górniakiem w ręku, poszedł za nią. My z Żelaznym pozostaliśmy w pokoju i wpatrujemy się w okno. Na razie nic nie widać. Zresztą widoczność za oknem zamyka się w granicach kilkunastu metrów. Nie słychać też żadnych poruszeń, ale do mózgu wdziera się uparcie przeświadczenie, że ktoś jest blisko wśród tych ciemności. Może nasi przyszli? Może. Wtem psy umilkły całkowicie, jakby zmuszone do milczenia. Zrobiło się więc jeszcze ciszej i wtedy obok domu, przy ścianie, w której z tego pokoju okna nie było, dało się słyszeć zmieszane kroki. Jednocześnie do pokoju wróciła pośpiesznie, lecz z opanowaniem gospodyni, z nią Wiktor. Tak, na jaśniejszym tle ścieżki wiodącej do budynków gospodarskich od domu mieszkalnego widzieliśmy kilka zbliżających się sylwetek. A więc są już po jednej i drugiej stronie domu, otoczeni. Słychać wyraźnie kroki i przyciszone głosy przy drzwiach wejściowych. Na dole jakiś hałas. Spojrzałem znów przez okno.
Teraz i tutaj zauważyłem sylwetkę przechodzącego pod ścianą człowieka. Może jednak nasi, może pomyłka, przewidzenie. Przewijało mi się w moim umyśle przypuszczenie, choć to, co się działo dookoła, zaprzeczało takim przypuszczeniom. Resort, o Boże! Wywalili drzwi! Ratujcie się jakoś! To były słowa gospodyni, która starała się przy tym uspokoić dzieci. Oczywiście każdy z nas już wiedział, co robić należy. Sytuacja była ciężka, ale do ostatniej chwili trzeba wykorzystać każdą możliwość. Każdy z nas miał automat, pistolet i dwa granaty. Z pokoju, w którym się znajdowaliśmy, przechodziło się do przedpokoju, po czym następnymi drzwiami na korytarz. Korytarz kończył się załamaniem w inny korytarzyk, z którego znów były wejścia do innych pomieszczeń oraz schody wiodące do drzwi wejściowych. Łachy, tak zawsze nazywa żelazne ubejców, byli już wewnątrz i dochodzili do korytarzyka, przeszukując zakamarki z piwnicami włącznie. Tutaj już posługiwali się światłem latarek elektrycznych. Iść na nich byłoby szaleństwem. Zresztą nie mieliśmy tego zamiaru. W przedpokoju, o którym była już mowa, prócz drzwi prowadzących na korytarz, były drugie prowadzące bezpośrednio na dwór. Obecnie były nieużywane i zamek był uszkodzony. Były to drzwi oszklone i prawdopodobnie miały prowadzić na werandę czy jakiś ganek, który nie został jeszcze wybudowany. Kto by więc chciał wyjść tędy, musiał skoczyć z ponad dwumetrowej wysokości na ziemię. W tym wypadku wysokość ta nie była przeszkodą. Chodziło o łachów, którzy i tam się znajdowali. Te drzwi stały się jednak dla nas ostatnią nadzieją. Wiktor, który widział łachów najdokładniej i nie miał złudzeń, stał już w pogotowiu przy drzwiach z przedpokoju na korytarz. Stanąłem po drugiej stronie tych drzwi, a żelazny obserwował, co się dzieje przy drzwiach oszklonych. Za załamaniem na korytarzu panował już ruch. I gdy stanąłem koło Wiktora, łach, świecąc latarką, wszedł na większy korytarz, oświetlając drzwi, przy których byliśmy. Ilu ich tam weszło, nie wiemy, bo ślepiło nas światło latarni. Oni mogli nas nie zauważyć, bo zza framugi byliśmy wychyleni tylko tyle, ile trzeba było dla obserwacji i wysunięcia luf. Gdy łach ze światłem wysunął się na środek korytarza, Wiktor rąbnął doń długą serię ze swego automatu. Ja automatycznie wypuściłem też parę pocisków. Światło zgasło i rozległ się jęk. Na mniejszym korytarzu i schodach tumult, ale jeszcze nikt stamtąd nie strzela. I choć było już to wbrew wszelkiej logice, mimo woli wyrwał mi się pytający okrzyk: strzała? Odpowiedzi oczywiście nie było, a ja zająłem się czym innym. Na te drzwi łachy już wyraźnie nie pójdą i trzeba szybko wykorzystać zamieszanie przy nich powstałe. Wiktor rzucił jeden i drugi granat przez oszklone drzwi na zewnątrz, a ponieważ z zamkiem nie mógł sobie poradzić ręką, puścił weń serię z automatu. Żelazny mu pomagał, przygotowując swoje granaty. Pobiegłem do pokoju, odbezpieczając swój obronny, zrzutowy angielski granat, który nawiasem mówiąc nosiłem przy sobie już piąty rok, i skierowałem się do okna. W ciemnościach, gdzieś przy łóżku, szeptały strwożone dzieci. Gospodyni znajdowała się obok nich. Gdy zobaczyła mnie wracającego do pokoju, przyjęła to widocznie za znak naszego niepowodzenia i zapytała: nie dacie rady? Może na strych? O Boże, ratujcie się. 1 maj 1949 roku. Polska tonie w czerwonej powodzi. Istnieje przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. Jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków. Toniemy, a nadzieja, której się chwytamy, pozostaje niestety tylko przysłowiowo brzytwą. Zdzisław Broński Uskok, pamiętnik. Wrzesień 1939, maj 1949. Wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów Sławomir Poleszak. Edycja tekstu Andrzej Filipek, Sławomir Poleszak, Maciej Sobieraj. Wydanie drugie, rozszerzone i poprawione.
Audycja powstała we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.